Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Znam je, że w naszych czasach, w obliczu tego, co nazwane zostało zagładą środowiskową, wielki ruch kulturalny zmierzający do obrony i odkrycia na nowo środowiska natury. Na tę konieczność trzeba uwrażliwiać przede wszystkim młodych. Pełne szacunku, korzystanie z przyrody. Należy uważać za istotny element ich procesu wychowawczego. Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się rozkoszowania przyrodą, której czar łączy się za pośrednictwem intymnego pokrewieństwa z milczeniem kontemplacji. Podobnie też odcienie stworzenia stanowią szlaki nadzwyczajnego piękna, na których dusza wrażliwa i wierząca bez trudu odnajduje echo tajemniczego i największego piękna mego Boga Stwórcy, od którego wszelka rzeczywistość bierze początek i życie. Świetlista rzeka, blasku ostrość rozcina dal i płynie krajem. Jeśli na spacer wyjdziesz wiosną, jeśli odpocząć chcesz, przystajesz. Nad wodą, która płynie, płynie, bluszcze i gra w muzycznych falach, ale odbija na głębinie także i to, co człowiek zdziałał. Przyzwyczailiśmy się do nieporządku, do brudu, do śmieci, przestajemy dostrzegać wszechobecny bałagan i chodzimy między odpadami na trawnikach, żotach, chodnikach, ulicach, drogach śródpolnych i zaśmieconych lasach, brzegach jezior, plażach bałtyckich i w górach. Wiele odpadów zamiast na wypiska, a lepiej do recyklingu trafia do lasów, rzek, rowów, inne są one by gdzie. Otóż problem ten podjął pan Krzysztof Wojciechowski w artykule Święty Franciszek Sprząta Rzeki. Pisze on tak. Woda to krew przyrody. Rzeki, potoki i strumienie rozprowadzają ją niczym układ krwionośny w całym przyrodniczym organizmie. Gdybyśmy z naszego kraju usunęli wszystkie antropogeniczne elementy i pozostali tylko naturalne, to zobaczylibyśmy, że istotnie nasza sieć rzeczna jest niczym gigantyczny układ krwionośny. Bez serca, co prawda, ale i tak sprawnie funkcjonujący, bo posiadający dwie wielkie aorty, Wisłę i Odrę oraz cały szereg mniejszych tętnic i żył dochodzących do nich oraz całą skomplikowaną sieć napawatych niewielkich strumyczków. Banałem jest twierdzić, że woda niezbędna jest także dla człowieka, a nasz organizm w przeważającej większości składa się właśnie z niej. Ale zaznaczyć należy, że dla człowieka tych stworzeń szczególnie ważny jest dostęp do czystej wody. Tymczasem wspomniany układ krwionośny wykazuje daleko posunięte zmiany, także powszechny. Jest widok stosów porozrzucanych odpadów różnego gatunku na brzegach utelki, foliowe worki i czepki, pawina, odpady bytowe, zgniłe ziemniaki, potłuczony eternit i gruz. Można by tu ułożyć całą listę. A co pływa owymi tętnicami, to już w ogóle woła o pomstę. Bez przesady można powiedzieć, że ludzie wyrzucają do rzek wszystko. Stare opony, a nawet części pojazdów, lodówki, telewizory, szkło we wszelkich takich odmianach barwnych i tak dalej. Słowem, sami płynie nie tylko wizytówka, w cudzysłowie, naszej troski o środowisko, w szczególności o wodę, ale i elementarnej kultury. Każdy wrażliwy człowiek nie może pozostać obojętnym na takie zjawisko. I ta właśnie wrażliwość legła podstaw kolejnego społecznego, ogólnopolskiego projektu zrealizowanego przez Katowickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drogi Czyńskiej. Organizacja ta ma już bogate doświadczenie w tematyce wodnej. Przed kilku laty przeprowadziła projekt Bóg, Rzeka Życia. W roku ubiegłym zakończył się 2-letni projekt Młodzi tej Ziemi, gdzie szereg warsztatów odbyło się nad rzekami. Obecny projekt nosi tytuł Kajako Patrol Świętego Franciszka i przygotowany został z dużym rozmachem. Partnerami w nim jest 6 organizacji, zaś patronatem objęło go 2 ministrów, 9 wojewodów, biskup i główny inspektor sanitarny. Projekt jest dość rozbudowany. Składa się z cyklu 30 wodnych warsztatów edukacji ekologicznej kierowanej do młodzieży realnej, ponad gimnazjum i studentów. Odbywały się one na różnych rzekach w terenie całej Polski i zawierały w sobie 2 elementy: teoretyczny i praktyczny. Pierwszym były zajęcia edukacyjne prowadzone przez Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest partnerem merytorycznym projektu, oraz sympatyków koła. Zajęcia dotyczyły szeroko rozumianej problematyki wodnej, roli wody w przyrodzie i życiu człowieka, zanieczyszczenia wód, ich ochrony, a także roli wody w Biblii. Prowadzone były też obserwacje przyrodnicze. Zaś część praktyczna to nic innego jak sprzątanie rzek i ich brzegów, rzuconych tam przez bezdusznych ludzi, zbędnych przedmiotów naszej egzystencji. W 2010 roku warsztaty takie odbyły się na Bugu, Liwcu, Narwi, Pisie, Pilicy, Diebrzu, Biebrzy, Świdrze i Trze, a potem na Drawie, Drwęcy, Krutyni, Czarnej Hańczy, Nidzie, Tanwi i wielu, wielu innych. Kolejnym działaniem w ramach projektu są warsztaty edukacyjne dla dzieci podstawowych. Przeprowadzone zostały zajęcia w 50 szkołach, również na terenie całego kraju. W ramach lekcji uczniowie pobierali wodę z rzeki, uczyli się określać potę i parametry oraz jej czystość w oparciu o żyjące w jej organizmy. Pomaga w tym zakupiona aparatura i wykwalifikowani szkoleniowcy. Przeszkolono w sumie około 1000 uczniów. W ramach projektu powstała infolinia alarmowa, dzięki której jest możliwość powiadomienia o zanieczyszczeniach lub zjawiskach mogących powodować zagrożenie na rzece. Była także specjalna grupa pokazowa, która sprząta miejsca często odwiedzane przez turystów, dając tym przykład lub przynajmniej zmuszając do refleksji nad stanem naszych wód. Podkreślając przy tym, że czysto jest nie tam, gdzie się sprząta, ale przede wszystkim tam, gdzie się nie śmieci. Oprócz tego, grupa brała udział w różnych masowych imprezach w całym kraju, zwracając uwagę na problematykę zanieczyszczeń wód. Mają także 2 strony internetowe. Kto chce sobie zapisać, proszę. http://kajakowypatrol.pl i http://niepływamwśmieciach.pl, w których można dowiedzieć się więcej o zagrożeniach wód, ich chronie, a także o samym projekcie. Został także nagłośniony w mediach młodych ludzi sprzątających rzeki, pokazywały kanały telewizyjne. Przeprowadzona została w Warszawie konferencja prasowa w Komisariacie Rzecznym Policji. Odbiła się ona głośnym echem, bo mieszkańcy stolicy mieli okazję sami zobaczyć, co wyłowiono z polskich rzek, tym także z Wisły w Warszawie. Pisze pan Krzysztof Wojciechowski, iż mamy nadzieję, że ten pożyteczny projekt spełnił swoje zadanie. Uwrażliwił zwłaszcza młodych ludzi na to, czym jest woda i jak należy o nią dbać, bo w końcu woda to życie. A teraz, proszę Państwa, o tragediach pomników przyrody i architektury w naszym kraju. Mają, jak to zauważył Terencjusz Maurus w swojej losy książki, tę tendencję to można by uzupełnić. Mają je także pomniki przyrody i architektury. Są to często losy tragiczne. Wiele pomników przyrody dogorywa obecnie, nierzadko w znaczeniu dosłownym, na terenie lub w pobliżu zaniedbanych i dewastowanych zespołów pałacowo-parkowych czy pamięci narodowej. A oto przykłady. Drzewo pawiackie. Był to sędziwy wiąz Limak u wrót gestapowskiego więzienia, a po wyzwoleniu muzeum więzienie Pawiak. Przy ulicy Dzielnej w Warszawie był świadkiem henny licznych patriotów podczas okupacji hitlerowskiej. Był, ale dawno, na skutek braku troski i ochrony usechł. Teraz w sercu jego zaimpregnowany kikut. A przecież, gdyby ludzie odpowiedzialni za pomniki pamięci narodowej i za ochronę przyrody miejskiej zadbali w porę o jego kondycję, mógł żyć jeszcze wiele lat. Mieszko I, liczący od 600 do 1000 lat dąb przy ulicy Nowo-Ursynowskiej w Warszawie, ostaniec Puszczy Majeckiej, najstarsze drzewo Mazowsza, niemy świadek naszych dziejów. Niestety, powoli, lecz z roku na rok coraz bardziej dostrzegalnie kona. Obecnie tylko jeden konar zieleni się jeszcze w porze wiosenno-letniej. Pozostałe konary i większość pchnia uschły i zmurszały. Na skutek ewidentnego braku opieki ze strony instytucji i ludzi, którzy biorą pieniądze za opiekę nad pomnikami przyrody. A to konanie drzewa seniora dokonuje się u wrót należącego naczelnej instytucji rządowej zespołu pałacowo-parkowego usytuowanego w otoczeniu rezortu przyrody Lasek na Toliku. W pobliżu urzędu gminy Ursynów i w pobliżu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uczelni szczycącej się dorobkiem i kadrą wyspecjalizowaną w problematyce ekologii i kształtowania krajobrazu. Bezimienny 400-letni dąb w Grabnie w gminie Ustka płonął kilka lat temu skutek podpalenia. Sprawców ustalono. W kolonii Rgów w gminie Potworów płonął na skutek podpalenia sprawców wykryto 600-letni dąb zwany Bartkiem Radomskim. Tego roku jakby cudem i na urągowisko złoczyńcom zazieleniła się jeszcze jedna jegałość. W Rusinowie runął jeden z wielowiekowych dębów bliźniaków. Odpowiednio i w porę zabezpieczony mógł nam opowiadać swoim szumem starodawne dzieje. Jego brat bliźniak, prawdopodobnie najstarsze obecnie drzewo w Radomszczyźnie, został pod cię i na skutek mojej interwencji częściowo zabezpieczony przywaleniem przez wicher. Obcięto i zabezpieczono niektóre konary i to wszystko. W tej ostatniej miejscowości obserwuje się brak niezbędnej troski ze strony właściciela prywatnego, Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Generalnego Konserwatora Zabytków o cały zespół pałacowo-parkowy, na terenie którego znajdzie ów dom. Zespół pałacowo-parkowy w Rusinowie, jedyny zabytek tego typu na terenie gminy w tejże nazwie, został wzniesiony w końcu XVIII wieku przez Urszulę z Molinów Dąbin według projektu NAKA w stylu barokowo-klasycystycznym. Był otoczony 9,5-hektowym parkiem, na którym rosły lipy, jesiony, dęby i modrzewie. Przebywali tu m.in. zięciowie budownicy, generał Józef Wielchorski, jeden z twórców i dowódców Legionów Polskich we Włoszech, zastępca i następca księcia Józefa Poniatowskiego na stanowisku ministra wojny Królestwa Polskiego, który zmarł w Rusinowie, i Tadeuszki, polityk, genialny samouk, twórca Liceum Niemieckiego. Kilkakrotnie stacjonował tu oddział powstańczy Czachowskiego w 1863 roku. Stąd wywodził się Stanisław Lotowski, współorganizator torów wyścigowych w Polsce, sędzia sportowy, hipolog, dziennikarz, pisarz, założyciel i wydawca pierwszego sportowego, jeźdźca i myśliwego. W 1913 roku zorganizowano tu pierwszy w zaborze rosyjskim obóz instruktorów skautingu, mający istotne znaczenie dla rozwoju harcerstwa w Polsce. Osiadłość przechodziła po powstaniu styczniowym różne koleje. Była wielokroć sprzedawana. W latach 1905-1984 pozostała po niej 36-hektarowa resztówka. Należała do rodziny Kobylskich, właścicieli fabryki wyrobów ostrych drzewic. Po kolejnych sprzedażach ziemi uprawnej i znacznej parku w 1984 roku pałac i pozostałą część parku nad Ryszard Fruba zamieszkały w Złotokłosie koło Warszawy. W latach 1948-1984 wycięto 200-letnie drzewa na ponad 2/3 powierzchni parku, a teren wyprzedano na działplane, mianowicie dom spółdzielczy z wyszynkiem zabudowania 7 gospodarstw wiejskich. W roku 1995 w nocy zamieszkały pozostający ponoć pod opieką właściciela pobliskich zabudowań pałac spółdzielczy. Tymczasem niszczą ją w przyspieszonym tempie i zagrażają życiu zwiedzających resztki spalonego pałacu. Zniknęły pozostałe w dobrym stanie po pożarze zabytkowe piece w kafle. Mury zostały pokryte niewybrednymi napisami. Zatarto nimi cenne freski na ścianie wewnętrznej. Niebny upadek i zniszczenie zagrażają ukazanemu kamiennowi Kartuszowi Herbanowicz i Leliwa. Tak dogorywa jeden z cennych zabytków przyrody i architektury. Ale czy tak nadal? Przecież stan troski o pomniki przyrody i architektury daje nie tylko oraz ogólnej odpowiedzialności za nasze dziedzictwo narodowe, ale także świadczy o przydatności konkretnych ludzi do zajmowania powołanych im w dobrej wierze stanowisk. Czy wszystko w zakresie jest w należytym porządku? Przytoczone fakty tragedii pomników przyrody i ich architektury świadczą, że nie. Dziękuję bardzo panu Stanisławowi Abramczykowi za te informacje. Zostało nam teraz, proszę Państwa, trochę czasu, więc zapraszam do wymiany myśli. Podaję numer telefonów 56 kierunkowy 655 23 55 i 56 655 23 56. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maria. Witam.
Szczęść Boże, panie profesorze, pozdrawiam. Szczęść Boże, witam. Poświątecznie i wiosennie. Ewa tutaj z województwa kujawsko-pomorskiego między Złotorią a Lubicem, więc mam dużo lasów i okolic takich pięknych, zielonych. Przy obowiązkach w kuchni słucham pana profesora i nasunęło mi się takie pytanie. Nie zdążyłam do internetu dojść, żeby sprawdzić właśnie, czy my mamy jeszcze takie Ministerstwo Środowiska, no mamy, ale czy od tych spraw właśnie śmieci i tak dalej, bo jest tyle tego, tych szkieł, które wyrzucamy, bo ja naprawdę myję, gromadzę, aż mąż bierze tą całą siatkę tych wrzuca do śmietnika, do rów, bo po prostu ja nie mam sumienia tego wyrzucać, a też w lasach widać dużo tych śmieci. Jak to jest? Bo to przecież można było zorganizować tak od razu, że było tak jak kiedyś, te pojemniki na różne szkło, na przykład z opon, mieli się te opony za granicami, wyrzuca się to na place do zabaw, więc one są miękkie. Też widziałam jakieś takie prostokąty ułożone, takie szachownice, takie jak te układanki, więc to też mogłoby służyć jeszcze w tej wtórnej fazie. No wiem, że to teraz jest ta produkcja, że nowe, nie ma powiedzmy tych myjek, może tylko pi chyba kojarzę, jak zbierają, jak w sklepie stoję w kolejce. A jak jest ze wszystkim innym? Przecież to tak można było w sklepach zorganizować, a gdzieś tam na obrzeżach, nie wiem, przy autostradach takie punkty skupu, a potem ktoś by to zwoził, żeby to ruszyć, bo u nas się dużo gada na wszystkie tematy, a nic się nie dzieje tak naprawdę. Ostatnio też mam w sklepie, ale to dotyczy czegoś innego, że my nic nie ruszymy, tylko dużo gadamy. Ja jestem chętna, na drugi rok idę na emeryturę, szczerze powiedziawszy, coś dalej robić, bo chcę, że młodzież już inaczej myśli. No to jak jest z tym, panie profesorze, z tą, że tak powiem, z tym zbieraniem i wtórnym wykorzystaniem tego szkła na przykład?
No proszę pani, to nie domaga. Cieszę się, że pani zadzwoniła z tych okolic, które były miejscami moich codziennych spacerów i obserwowałem to właśnie, co, o czym pani mówi. No, proszę pani, żadne zarządzenia ministra począwszy nic nie pomogą, jeśli społeczność lokalna tej sprawy nie zrozumie i nie zorganizuje się w tym zakresie, żeby nie chodzić między odpadami, tylko żeby wszędzie było czysto i żeby było, proszę pani, pięknie. Trzeba wielkiej roboty.
Nie, panie profesorze, to musi być ogólne. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Obserwuję trochę inną sprawę. Właśnie dużo się gada o rewitalizacji bydgoskiego przedmieścia, bo tam się wychowałam. Też jest gadanie 2009 roku. Wokół tego powstają zrzeszenia, stowarzyszenia, wielcy prezesi. Nic się nie dzieje. To pustoszeje, w ruinę się obraca. Wielkie pieniądze na pojedyncze jakieś te miejsca są przeznaczane. Wszystkie takie miejsca, nawet rozmawiamy, właśnie, to też dotyczy tego naszego wejścia, jak to w ruinę się obraca, młodym ludziom się nie daje do wykorzystania za małe pieniądze wynająć, że nie wyjeżdżali za granicę, bo jestem na etapie, albo następna dwójka moich dzieci wyjedzie, albo coś im znajdę, tylko nie stać nas na przykład na wynajmowanie, tak, za duże pieniądze, a ze wszystkie punkty niszczeją i to jest smutne, albo jakieś korporacje, albo znowuż jakieś stowarzyszenia, stoi to opuszczone z napisem, że jest, coś działa, a wcale nie działa, bo powiedzmy, zasiedzenie na później to czeka. Ale to tak pomijając, wszystko wokół nas ubożeje, dużo gadamy, właśnie to musi być ministerstwa, bo przecież sklep, te panie, co przychodzą do sklepu, nawet w tych dużych jeszcze sieciach, ale już nie mówiąc o Carrefourze, u nas jest na Rubinkowie ten Toritex, tak? Jakaś rodzina to rozwinęła, bo kiedyś też dawaliśmy, że tak produkowaliśmy spożywcze artykuły, dawaliśmy do tych sklepów. Urwała się produkcja, zdrowa produkcja dla dzieci, bo duże te sieci nie brały tego, ale wiemy, że oni jakoś no, działają. Ale oni sami codzienny rytm dnia tak mają, że tak powiem, za dużo na głowie, żeby to zorganizowali odgórnie, więc ja myślę, że moja opinia jest taka, że to trzeba odgórnie to po prostu zarządzić.
Doświadczenie, proszę pani, uczy, że żadne odgórne zarządzenia bez zrozumienia przez ludzi, bez akceptacji, bez poczucia estetyki i porządku nic nie zrobimy. Mogli Azjaci sobie z tym poradzić, na przykład azjatycką błą jest Singapur, gdzie obserwujemy nieprawdopodobny porządek. Chodniki lśnią czystością nawet na podrzędnych uliczkach. Jezdnie są płaskie jak stół. W Singapurze obowiązuje surowe prawo. Za wyrzucenie niedopałka na chodnik kara wynosi $1000 albo 2 tygodnie aresztu. Wyplucie gumy na chodnik czy na tonie metra $500 kary. Za posiadanie narkotyków czeka sąd i najwyższa kara. Na koniec państwu dedykuję wiersz o wstydzie. Wstyd, co to jest? coś, czego nam nie pasuje robić, bo im ludzie na nas patrzą, mogą sobie też coś pomyśleć. Nie pasuje nam kochać, biegać, skakać, potępiać tych, co okradają innych. Estetycznie, humarnie zabijają życie na ziemi. Wstydem jest grzeszyć wolnością i prostotą, biegać w pełnej radości, dostrzegać drzewa, kwiaty, ptaki, gwiazdy, niebo, słońce, księżyc, chmury, rosę na liściach malwy. Dostrzegać drzewa nie jako materiał na stół, ale jako żywych przyjaciół i współlokat naszej planety, bez których nie byłoby dla niej życia. Co napisała mi Anna Milecka. Dziękuję jej bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy ten temat kontynuować, drążyć w następnych audycjach. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.